Dzisiaj o relacjach, o kontakcie z młodym człowiekiem rozmawiam z Moniką Sztuc-Kowalską, psycholożką i dyrektorką liceum Kurczaka. Właśnie ten nastolatek, ten młody człowiek jest dla mnie chyba kimś najbardziej zagadkowym, dlatego że ja chyba sama niewiele pamiętam też z tego czasu nastoletniego. Byłam tak bardzo skupiona na sobie, że kompletnie odcięłam się od tego, co się dzieje na zewnątrz. Mm-hmm. I tak też postrzegam młodzież i swoich uczniów. No i właśnie, i często tutaj my jako rodzice znowuż nastolatków możemy bardzo łatwo stracić ten kontakt i tą relację, bo nam się wydaje, że skoro on siedzi w pokoju obok, to znaczy, że jest bezpieczny.
Mm-hmm. Wiesz, ty mówisz o tym, że się odcięłaś jakby od tego, co na zewnątrz. Mówisz o tym, że niewiele pamiętasz. O tym, że zaskakuje nas to, jak ten nastolatek się zachowuje, ale ja myślę, że to wszystko ma wiele wspólnego, dlatego że nastolatek sam siebie nie zna. My go nie znamy, on nagle wydaje nam się troszkę innym dzieckiem, ale on przede wszystkim przestaje rozpoznawać samego siebie. On do tej pory umiał przewidzieć, jak się zachowa w pewnych sytuacjach. On do tej pory wiedział, co lubi. On do tej pory wiedział, jak ma żyć, bo to, co mówili mu rodzice, było dla niego takim, wiesz, taką ścieżką, którą kroczył, aż tu nagle w pewnym momencie dokonuje się taki trochę rozbiór mózgu. Ja to zawsze porównuję do budowy domu, że kiedy mamy taki mały, jednopiętrowy domek i nagle przyjdzie nam do głowy, że chcielibyśmy z niego zrobić kilkurodzinny, duży apartament, no to co musimy zrobić? Musimy zdjąć dach. Musimy go dobudować, ale to nie wystarczy, bo musimy też położyć albo wzmocnić fundamenty, na których ten domek stoi, no bo jak położymy na tych przystosowanych do małego domku, no to on się niestety może zawalić. I dokładnie to dzieje się z mózgiem nastolatka, czyli dokonuje się pewien rozbiór części fundamentalnych po to, żeby zbudować mocniejsze. I nagle ten nastolatek sam siebie przestaje poznawać. Nagle to, co robi, jest dla niego zagadkowe. Nagle to, co czuje, te emocje, które odczuwa, są nowe i zupełnie niespodziewane. Więc trudno w takim momencie, kiedy sami sobie się dziwimy, że coś robimy, jeszcze tłumaczyć się z tego zachowania innym osobom. I to właśnie powoduje, że osoby w wieku nastoletnim często uciekają, zamykają się za tymi drzwiami, nie chcą rozmawiać, no bo one nie umieją tego wyjaśnić, a my od nich tego oczekujemy. Wiesz, to fundamentalne pytanie. To teraz mi powiedz, dlaczego to zrobiłeś? Albo co miałeś w głowie, kiedy to robiłeś, tak? On nie wie, co miał w głowie.
No nawet czasami nie wie, co zrobił, co się stało.
Dokładnie. Więc unikając tego typu pytań i rozumiejąc to, co tam się w tej młodej osobie dzieje i jakie konflikty wewnętrzne i trudności wewnętrzne ona przeżywa, na pewno jest nam łatwiej towarzyszyć. Co nie zmienia faktu, że jako dorosłym patrzenie na eksperymenty, które gdzieś tam nastolatki, w które wchodzą, na to, jak budują relacje, jak odzywają się do innych, jakie próby podejmują, jak kwestionują wartości i granice, które do tej pory były jasno wyznaczane, no zaczynamy się zastanawiać. Może ja coś zrobiłem nie tak, może ja mu pokazuję tą złą drogę, ale nie, musimy pamiętać o tym, że ten nastolatek w tym momencie odkrywa sam siebie. A kiedy my odkrywamy sami siebie? Wtedy, kiedy kwestionujemy to, co zastane. Więc to jest zupełnie naturalne i ja zawsze powtarzam, cieszmy się. Cieszmy się, jeżeli nastolatek się buntuje, cieszmy się, jeżeli eksperymentuje, cieszmy się, jeżeli przestaje być taki super odpowiedzialny, bo to jest zdrowe i normatywne. A nastolatki, które są takie bardzo grzeczne, ułożone, bardzo często w późniejszym życiu mają trudność z określeniem tego, kim są. Kim są i czego chcą.
I to później się chyba nazywa kryzys wieku średniego. Tak gdzieś doczytałam, tak, że jak nie przejdziemy buntu nastoletniego, to
bardzo
i
często
tak,
tak jest,
wróci.
Bo zaczynamy kwestionować i zastanawiać się, czy rzeczywiście ja kroczę swoją drogą, czy kroczę drogą, którą ktoś mi kiedyś wyznaczył i stwierdził, że to jest ta jedna poprawna i prawdziwa. A ja nie miałem sobie na tyle zasobów czy odwagi, żeby to sprawdzić po swojemu, tylko po prostu nią poszedłem.
No dobrze, ale skoro tam ten bunt jest okej wśród nastolatków i takie kwestionowanie rzeczywistości jest okej, to w którym momencie rodzic powinien zainterweniować? No bo czasami można przesadzić w jedną lub w drugą stronę. My ostatnio tutaj z dzieciakami w radiu nagraliśmy taką audycję o hejcie. I to jest też takie ciekawe zjawisko, bo czasami hejter nie wie, że jest hejterem. Mhm. I trzeba wkroczyć i wytłumaczyć mu, na czym polega jego wina. I oni często nie rozumieją, no ale przecież to był tylko żart.
Tak, to jest trudne, bo rzeczywiście te granice się też przesuwają. Oni mają inne widzenie świata niż my. I teraz pokazywanie im tej naszej perspektywy jest ważne, ale z reguły mało skuteczne.
No właśnie, bo my chcemy tak z buta wejść, tak, im pokazać, słuchaj, to nie jest tak. To w jaki sposób tłumaczyć właśnie nastolatkom, no, że to jednak chyba poszło trochę za daleko?
Znaczy przede wszystkim opierać się na tym, co oni czują i sądzą, bo w momencie, kiedy zaczną rozumieć, zaczną inaczej widzieć tę sytuację, ale żeby zrozumieć, my musimy przestać ich chronić. Czyli my musimy dać im odczuć konsekwencje ich zachowań, tak? Ja obserwuję, teraz mówisz o hejcie, bardzo często obserwuję, gdzieś towarzysząc, czy rodzicom, czy dzieciakom w takich trudnych momentach, to jak bardzo dużo rzeczy odbywa się poza dziećmi, które są z jednej strony sprawcami, z drugiej strony ofiarami. I też nie kategoryzujemy, bo często te role się bardzo mieszają, tak? Więc naprawdę najczęściej jest tak, że dorośli biorą sprawy w swoje ręce, próbują rozsądzić, powiedzieć, kto jest dobry, kto zły, powiedzieć, jak to powinno wyglądać, wymierzyć karę i sprawiedliwość i jeszcze wyedukować, że tak nie powinno się robić. No to jest w ogóle pomysł spalony od środka.
A jeszcze w międzyczasie dzieciaki się już zdążą dogadać, nie?
Dogadać albo jeszcze bardziej pokłócić za to, że ci rodzice tam wkroczyli. Więc ja no tutaj zawsze mówię, dajmy doświadczyć i dajmy poczuć to, co trzeba poczuć, żeby się nauczyć. Bo my się uczymy tylko i wyłącznie na własnych doświadczeniach. Nikt nigdy nie nauczył się, bazując na doświadczeniach innych, tak? No my musimy się uderzyć w ten kant stołu, mając 1,5 roku, żeby wiedzieć, że tam się głowy nie podnosi. I tak samo musimy doświadczyć tego, że ktoś przy nas się rozpłacze, żeby wiedzieć, że umiem komuś sprawić przykrość. Że być może poniosą jakieś konsekwencje swoich działań, a nie, że rodzice mnie przed nimi za wszelką cenę będą próbowali uchronić, tak? Więc dajmy nauczyć się tym dzieciakom w tych małych naszych przestrzeniach tego, że jeżeli coś robią, to za to zachowanie są odpowiedzialni. Pokazujmy im, dokąd ta odpowiedzialność prowadzi, a wtedy ustrzeżemy ich przed tym, żeby robić coś gorszego.
No właśnie, a ja się spotkałam, wiesz, też z takimi rodzicami, którzy mówią, my nie uznajemy kar, nie będziemy karać naszych dzieci. A ty tutaj fajnie mówisz o konsekwencjach. To jest ponoszenie konsekwencji swoich działań. To nie jest kara. No, jeżeli komuś zrobiłeś przykrość, no to tak naprawdę musisz to teraz udźwignąć. I co z tym tematem dalej zrobić?
Tak, no ja też zawsze mówię, że wychowanie bez nagród i kar to jedyna słuszna droga, bo wiesz, w pewnym momencie mamy związane ręce, bo jaką karę dam 18-latkowi? Myślę, że już coś o tym wiesz, tak? No właśnie. I co wtedy,
nie?
I co wtedy? Więc tak, ja stawiam na konsekwencje i stawiam na pozwalanie dzieciakom odczuć konsekwencje swoich działań. Tylko wiesz, na to często nie są gotowi dorośli. W szkołach, w klubach sportowych. Ostatnio samą mnie dotknął, znaczy mnie i mojego syna dotknęła taka sytuacja, kiedy trener, mając zastrzeżenia do zachowania mojego dziecka, zadzwonił do mnie i jakby mi kazał przekazać jemu tą informację. Wiesz, no to nie tędy droga, tak? My się boimy jako dorośli bardzo często. I to jest nasz strach, który ma teoretycznie uchronić dzieci, ale robi coś dokładnie odwrotnego. Tak naprawdę chronimy sami siebie. Bo my też nie umiemy tych konsekwencji udźwignąć. Bo jeżeli ja chcę komuś powiedzieć, słuchaj, jest mi źle w naszej relacji, jest mi źle, kiedy coś robisz, a nie mam odwagi i angażuję w to rodzica, który dopiero jako osoba trzecia, zupełnie postronna, ma tą informację przekazać dziecku, to zapewniam, że efekt rażenia tego działania po drodze zgubił się 5 razy.
Tak? No tak, bo tak naprawdę, tak jak głuchy telefon,
dokładnie.
Tak? No i później wychodzą...
I potem idzie w drugą stronę, to dziecko zaczyna się usprawiedliwiać, wiesz, ja to przekazuję komuś dalej, no nie, stop. No ja i w życiu prywatnym, i w szkole wyznaję taką zasadę, nic o nas bez nas. Więc jeżeli mamy trudność, to porozmawiajmy razem. Zwłaszcza z dzieciakami w wieku nastoletnim. W ogóle nie uznają czegoś takiego jak spotkanie z rodzicami, teraz rozmowa o tym, co my będziemy robić. Oczywiście są sytuacje, które tego wymagają, ale jest ich naprawdę niewiele. W większości sytuacji spotykamy się wszyscy razem i szukamy rozwiązania.
Tak, będziemy się zbliżać do końca i na koniec zawsze pytam o marzenia. Czy masz jakieś marzenia zawodowe, prywatne?
No, ja mam moją listę to-do, którą realizuję i marzeń jest tam cała masa. To są marzenia i podróżnicze, jest kilka marzeń muzycznych, które chciałabym zrealizować w tym roku. Tak, ale gdybym miała wymienić jedno, to myślę, że marzę o tym, żeby codziennie w małych rzeczach zauważać te rzeczy duże. Mm-hmm. I żeby nie wydarzyło się nic, co mogłoby mi tą umiejętność odebrać.
To ja tobie tego bardzo mocno życzę i trzymam kciuki za twoją pracę w szkole.
Dziękuję bardzo. Przydadzą się.
Teraz mamy jeszcze zimę, mam nadzieję, że już niedługo, że w końcu będzie wiosna i to się też jakoś tak w drugim człowieku bardziej tak pozytywnie pozmienia i wszyscy będziemy mogli w końcu się uśmiechnąć, bo to tak różnie bywa.
Cytując muzycznego klasyka, powiem, że myślą sobie, że ta zima kiedyś musi minąć.
O, tak.
I w końcu się zazieleni, zakwitnie kilka drzew i o tym też już marzą zdecydowanie.
Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Monika Stutz-Kowalska była dzisiaj moją gościnią w audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie. Do usłyszenia.